Maciuś nic nie rozumiał, co się dzieje. A stało się wszystko tak prędko, że Maciusiowi chwilami zdawało się, że śni albo jest w iluzjonie. Więc naprzód zobaczył Maciuś Bumdruma związanego afrykańskimi sznurami. Bumdrum leżał na stosie, a wokoło stali czarni kapłani. Wszyscy kapłani byli straszni, ale jeden był najstraszniejszy. Miał dwa skrzydła, dwie głowy, cztery ręce i dwie nogi. Tak był przebrany. A w jednej ręce trzymał jakąś deskę, na której coś było narysowane czy napisane krwią ludzką. W drugiej ręce trzymał zapaloną pochodnię. I Maciuś domyślił się, że mają Bumdruma spalić. A obok stało związanych sznurem jego 100 żon i każda trzymała w ręce zatrutą strzałę ostrzem skierowaną w serce. Dzieci Bumdruma strasznie płakały, chodziły na czworakach albo fikały żałobne koziołki. Jedna tylko mała Kluklu ciągnęła za rękę Maciusia w stronę ojca i coś mówiła, ale co, Maciuś nie wiedział. Maciuś na wszelki wypadek wyjął rewolwer i strzelił w powietrze. W tej samej chwili usłyszał Maciuś za sobą krzyk. To lotnik krzyknął, zatrzepotał rękami w powietrzu, podskoczył w górę swoim beznogim korpusem, zsiniał i padł martwy na ziemię. Wtedy wszyscy dzicy zaczęli tak wrzeszczeć, że Maciuś myślał, że oszaleli. A kapłan z dwiema głowami rozciął sznury Bumdruma. Zaczął tańczyć jakiś najdzikszy taniec. Potem wszedł na stos, na którym przed chwilą leżał Bumdrum i dotknął drzewa zapaloną pochodnią. Drzewo widocznie było przesycone jakimś łatwopalnym płynem, bo od razu buchnął płomień tak silny, że Maciuś z Kluklu ledwo zdążyli odskoczyć w bok, bo też się mogli spalić. Aeroplan leżał niedaleko stosu, więc zajęło się od ognia jedno skrzydło. Rozległ się huk, wybuchła benzyna w motorze. Maciusia porwały na ręce żony Bumdruma, posadziły go na złotym tronie i potem Bumdrum i wszyscy mniejsi królowie i książęta kładli głowy na stopnie tronu i prawą nogą Maciusia 3 razy uderzali się w szyję, mówiąc przy tym jakieś wyrazy, których Maciuś zupełnie nie rozumiał. Ciało zmarłego pilota owinęli w płachty, przesycone tak wonnymi olejkami, że Maciusiowi, który po odbytej ceremonii ukląkł, aby zmówić za niego modlitwę, aż zakręciło się w głowie. Co to wszystko ma znaczyć? Pytał siebie Maciuś. Stało się coś nadzwyczajnego, to jasne, ale co? Wygląda tak, jakby Maciuś uratował życie Bumdrumowi i jego 100 żonom. Niby jest tak, że Maciusiowi nie grozi żadne niebezpieczeństwo, ale czy można być pewnym czegoś w kraju tych dziwnych ludzi? Skąd zebrała się taka straszna masa murzynów? Co oni będą robili? Bo tymczasem rozpalili w lesie 1000 ognisk i tańczyli, grali, śpiewali. Każda muzyka co innego grała, każde plemię co innego śpiewało. Że nie byli tu tylko poddani Bumdruma, poznał Maciuś po ich strojach. Jedni musieli być z lasów, bo przybrani w zieleń i pióra ptaków. Drudzy nosili na plecach pancerze wielkich morskich żółwi, inni przystrojeni w skóry małp, jeszcze inni zupełnie nadzy, tylko w nosach i uszach mieli ozdoby. Nie bał się Maciuś, bo już nieraz patrzał odważnie śmierci w oczy, ale sam jeden, daleko od domu, wśród tylu tysięcy dzikusów, sam jedniusieńki, nie, tego było za wiele nawet dla mężnego serca Maciusia. A gdy przypomniał sobie jeszcze poczciwego towarzysza, który w tak tajemniczy sposób zginął, taka go opanowała żałość, że wybuchnął głośnym płaczem. Maciuś zajmował osobny szałas ze skór lwich i tygrysich i myślał, że może się swobodnie wypłakać, że go nikt nie usłyszy. Ale się omylił. Mała Kluklu czuwała. Mała Kluklu nie odstępowała Maciusia ani na krok. I teraz znów zobaczył ją przy świetle ogromnego brylanta. I Kluklu płakała. Położyła swą małą czarną rączkę na jego czole i zalewała się rzewnymi łzami. O, jak żałował Maciuś, że nie zna języka ludożerców. Kluklu wszystko by mu powiedziała. Mówiła coś do niego, Mówiła bardzo powoli i po parę razy powtarzała ten sam wyraz. Myślała, że tak może Maciuś zrozumie. Pokazywała coś na migi, ale z tego wszystkiego dwóch rzeczy domyślił się Maciuś. Że Kluklu jest jego najwierniejszą przyjaciółką na świecie i że Maciusiowi żadne nie grozi niebezpieczeństwo, ani teraz, ani w przyszłości. Mimo zmęczenia Maciuś całą noc nie spał. Nad ranem dopiero uspokoiły się trochę krzyki i Maciuś zasnął, ale znów go obudzili, znów posadzili na tronie i każda grupa murzynów składała prezenty. Maciuś uśmiechał się, dziękował, ale rozumiał, że na całym świecie nie ma tylu wielbłądów, żeby to wszystko przewieźć przez pustynię. Zresztą zagraniczni królowie przed samym wyjazdem Maciusia oświadczyli, że tylko klatki z dzikimi zwierzętami przepuszczać będą przez swoje państwa, ale nic więcej, choćby im Maciuś nie wiedzieć, ile chciał zapłacić. Ach, co za szkoda, myślał Maciuś, że moje państwo nie ma własnego portu i własnych okrętów. A jeśli mam prawdę powiedzieć, pomyślał też Maciuś, że gdyby wybuchła nowa wojna i Maciuś znów ją wygrał, to zagraniczny król musiałby dać mu jeden port na morzu, żeby Maciuś nie potrzebował ich łaski. Chętnie zostałby Maciuś jakiś tydzień, żeby wypocząć, ale nie mógł. A co będzie, jeśli bez niego wybuchnie wojna? Jak sobie poradzi później z czytaniem listów? Przecież miał co dzień czytać 100 listów i 100 dzieciom dawać podczas audiencji wszystko, co im potrzebne. Trzeba wracać, mówi Maciuś do Bumdruma, pokazuje na wielbłąda i macha ręką na północ. Bumdrum zrozumiał. Potem Maciuś pokazał, że chce zabrać do domu ciało dzielnego pilota. Bumdrum zrozumiał. Kiedy odwinięto nasycone pachnidłami szmaty, Maciuś zobaczył swego towarzysza zmarłego. Był teraz zupełnie biały i twardy jak marmur. Włożono go do hebanowej skrzyni i pokazano Maciusiowi na migi, że może go zabrać. Do drugiej skrzyni złożono szczątki spalonego aeroplanu. Maciuś pokazał, że tego może nie brać. Zdziwiło go bardzo, że Bumdrum strasznie się ucieszył, jak gdyby spalony aeroplan był czymś nadzwyczajnie ważnym. No dobrze, ale najważniejszego Maciuś nie wiedział. Czy Bumdrum jest jeszcze ludożercą, czy nie? Nie było innego sposobu, tylko wziąć Bumdruma ze sobą. I Maciuś wziął Bumdruma i znaną już drogą ruszyła królewska karawana przez pustynię. I dopiero w swoim gabinecie, w swojej stolicy zrozumiał Maciuś te wszystkie dziwne rzeczy, których był świadkiem w kraju ludożerców. Profesor, który znał 50 języków, tak wytłumaczył Maciusiowi. Kiedy jeden z przodków Bumdruma chciał przestać być ludożercą i jego otruli, najstarszy kapłan Dziki ogłosił takie stare podanie. Przyjdzie czas, kiedy ludożercy się zmienią. Będzie tak. Nad wieczorem pokaże się razu pewnego ogromny ptak, który będzie miał żelazne serce, a w jego prawym skrzydle wisieć będzie 10 zatrutych strzał. Ten ptak 7 razy okrąży polankę królewskiej stolicy i spadnie. Ten ptak będzie miał ogromne skrzydła, 4 ręce, 2 głowy, 3 oczu i 2 nogi. Jedna głowa i 2 ręce tego ptaka zatrują się 1 z 10 strzał i umrą. 2 razy rozlegnie się piorun. Wtedy najstarszy kapłan będzie spalony, pęknie żelazne serce wielkiego ptaka i zostanie się z ptaka tylko kawał marmuru, garść popiołu i biały człowiek, który się stanie królem wszystkich czarnych królów. I wtedy murzyni przestaną być ludożercami i zaczną się uczyć od białych ich różnych sztuk i mądrości. A dopóki ten ptak się nie pokaże, nic zmieniać nie wolno. A każdy król, który zechce coś wcześniej zmienić, musi zginąć od ognia albo od trucizny. Bumdrum wybrał ogień i akurat wtedy, kiedy miało się odbyć uroczyste spalenie Bumdruma i otrucie jego 100 żon, zjawił się aeroplan z 2 podróżnymi. Maciuś dał 2 pioruny, a lotnik, to jest 2 ręce i 1 oko ptaka, zginął, zakłuwszy się przez nieostrożność jedną z 10 strzał zbójców pustyni. Najstarszy kapłan dobrowolnie się spalił, wielki ptak spłonął, a Maciuś został królem nie tylko wszystkich ludożerców, ale wszystkich czarnych królów. Tylko że od tej pory ludożercy już nigdy ludzi jeść nie będą. Chcą się uczyć czytać i pisać. Nie będą do nosa kładli muszli i kości i ubierać się będą tak, jak wszyscy ludzie.
To doskonale,
zawołał Maciuś. Niech Bum-Drum przyśle tu ze 100 murzynów. Nasi krawcy nauczą ich szyć ubrania. Nasi szewcy nauczą ich robić buty. Nasi murarze nauczą ich budować domy. Poślemy im gramofony, żeby się nauczyli ładnych melodii. Najprzód poślemy trąby, bębny i flety, potem skrzypce i fortepiany. Nauczymy ich naszych tańców i poślemy im szczotki do zębów i mydło. Jak się przyzwyczają, może przestaną być tacy czarni. Choć prawdę powiedziawszy, nie szkodzi wcale, że oni inaczej wyglądają.
Wiem, co zrobię,
krzyknął nagle Maciuś.
Urządzę w stolicy Bum-Druma telegraf bez drutu.
Wtedy będzie łatwo załatwiać z nimi wszystkie interesy, bo jeździć ciągle tak daleko jest trudno. I Maciuś wezwał królewskich rzemieślników i kazał zrobić dla Bum-Druma 20 ubrań, 20 palt i par butów i 20 kapeluszy. Fryzjer ostrzygł mu włosy, a Bum-Drum na wszystko pozwalał. Było mu tylko trochę nieprzyjemnie, kiedy zjadł pudełko pasty do czyszczenia butów i kawałek pachnącego mydła, które mu dano do mycia. Od tej pory 4 lokajów pilnowało Bum-Druma, żeby przez omyłkę znów jakiego głupstwa nie zrobił. Zaraz na drugi dzień po przyjeździe Maciusia prezes ministrów zwołał naradę, ale Maciuś prosił, żeby odłożyć. Akurat spadł śliczny, biały, wilgotny śnieg. W parku królewskim zebrało się ze 20 chłopaków. Był między nimi i Felek, i Stasio. Bawili się tak dobrze, że Maciusiowi aż się serce rwało do zabawy.
Panie prezesie ministrów, powiedział Maciuś. Ja wczoraj dopiero wróciłem z ciężkiej i niebezpiecznej podróży. Załatwiłem wszystko dobrze, więc chociaż jestem królem, czy nie mogę choć jeden dzień trochę odpocząć? Przecież jestem małym chłopcem i lubię się bawić. Jeżeli nie ma nic bardzo ważnego i można jeden dzień zaczekać, to wolę, żeby jutro była narada, a dziś będę się cały dzień bawił z chłopcami. Taki ładny śnieg, pewnie już ostatni w tym roku.
Prezesowi ministrów żal się zrobiło Maciusia, bo chociaż Maciuś nie prosił go o pozwolenie, tylko pytał się, czy można, ale tak wyszło, że Maciuś bardzo go prosi o pozwolenie na tę zabawę.
Ach, jeden dzień można zaczekać, powiedział premier. I Maciuś aż podskoczył z radości. Włożył krótkie futerko, żeby mu nie przeszkadzało, i po chwili już lepił kule śniegowe i rzucał się z chłopakami. Z początku w Maciusia nie rzucali kulami. Nie wiedzieli, czy wolno. Ale Maciuś zauważył, że w niego nie celują, więc krzyknął:
wymawiam! Słuchajcie, to nie zabawa, że ja w was rzucam, a wy nie. Tak to nie sztuka. Już wy się nie bójcie, potrafię się obronić. Kule przecież to nie zatrute strzały.
Więc dobrze. Teraz podzielili się na dwie partie. Ci napadają, ci się bronią. Hałas taki, aż lokaje wybiegli zobaczyć, co się dzieje. Ale zauważyli króla, więc tylko się zdziwili, nic nie powiedzieli i odeszli. Nikt nie poznałby króla, gdyby go nie znał. Tak samo był cały zaśnieżony, bo się parę razy przewrócił i niejedną kulę dostał w plecy, w głowę i w ucho. Bronił się zajadle.
Słuchajcie! Krzyknął nagle. Umówmy się tak, że kto zostanie uderzony kulą, ten będzie się liczył, że zabity i już w bitwie udziału brać nie może. Wtedy będziemy wiedzieli przynajmniej, kto wygrał.
To nie było dobrze, bo za prędko wszyscy byli zabici. Więc wymówili, że kto 3 razy dostanie kulą, będzie zabity. Co prawda niektórzy oszukiwali i nawet 3 razy uderzeni dalej się bili. Ale już było lepiej. Mniej było hałasu, lepiej lepili kule i uważniej celowali. Potem zmienili tak, że zabity był, kto się przewrócił. Śliczna, prześliczna była zabawa.
Potem ulepili ze śniegu ogromnego bałwana, dali mu do trzymania miotłę, zrobili mu oczy z węgla i nos z marchwi. Raz w raz wbiegał Maciuś do królewskiej kuchni. Panie kucharzu, proszę o 2 węgielki. Panie kucharzu, proszę o marchew na nos dla bałwana ze śniegu. Kucharz był zły, bo za Maciusiem wpadali wszyscy chłopcy, a że w kuchni było gorąco, więc śnieg topniał i brudziła się podłoga. 28 lat jestem królewskim kucharzem, ale takiego chlewa w mojej kuchni jeszcze nie pamiętam. Mruczał kucharz i gniewnie poganiał kuchcików, żeby wycierali podłogę. Szkoda, że w kraju Bumdruma nie ma śniegu, pomyślał Maciuś. Nauczyłbym dzieci murzyńskie lepić bałwany. Kiedy już bałwan był gotów, Felek zaproponował jazdę sankami. Były 4 małe saneczki dla dzieci królewskich i 4 kuce. Zaprzężono kuce. Sami będziemy powozili, powiedział Maciuś do stajennych. Będziemy się ścigać naokoło parku. Kto pierwszy 5 razy objedzie cały park? Dobrze, zgodzili się chłopcy. I już Maciuś siadał do sanek, gdy nagle zobaczył prezesa ministrów, który szedł szybko w ich stronę. Pewnie po mnie, posmutniał i westchnął Maciuś. I tak było naprawdę. Przepraszam, 100-krotnie przepraszam waszą królewską mość. Jest mi niezmiernie przykro, że muszę przerwać zabawę waszej królewskiej mości. No trudno, bawcie się beze mnie, powiedział Maciuś do chłopców. Więc co się takiego stało? Przyjechał nasz najważniejszy szpieg zagraniczny, szeptem powiedział minister. Ten szpieg przywiózł takie nowiny, których nie mógł pisać, bo się bał, że jego list może wpaść w czyjeś ręce. Musimy się zaraz naradzić, bo on za 3 godziny jedzie za granicę. Akurat pierwsze sanki przewróciły się, bo kuc dawno już nie był zaprzęgany i zły taki, zamiast naprzód w bok skoczył. Ze smutkiem spojrzał Maciuś, jak chłopcy śmiejąc się podnosili się ze śniegu i ustawiać zaczęli sanki. Ale co robić? Poszedł. Ciekaw był Maciuś zobaczyć prawdziwego szpiega, bo do tej pory tylko słyszał o nich. Maciuś myślał, że wprowadzą jakiegoś chłopaka bosego albo dziada z workiem na plecach. A tymczasem zobaczył bardzo eleganckiego pana, że w pierwszej chwili nawet myślał, że to minister rolnictwa, którego mniej znał, bo minister gospodarował na wsi i rzadko przyjeżdżał na posiedzenia. Jestem szefem szpiegów u pierwszego króla zagranicznego, powiedział elegancki pan. Przyjechałem uprzedzić waszą królewską mość, że syn tego króla skończył wczoraj budowę fortecy. Ale to jeszcze nie najgorsze. On w wielkiej tajemnicy zbudował w lesie przed rokiem wielką fabrykę pocisków i jest zupełnie gotów do wojny. On ma 6 razy więcej prochu niż my. A to łotr! Krzyknął Maciuś. Ja w lasach budowałem domy dla dzieci, żeby mogły na lato wyjechać na wieś, a on robił w lesie kule i armaty, żeby napaść na moje państwo i zniszczyć, co ja zbuduję. Zaraz, to jeszcze nie wszystko, ciągnął dalej szef szpiegów swoim miłym, cichym głosem. On chciał zrobić jeszcze coś gorszego. Wiedząc, że wasza królewska mość wyśle do zagranicznych królów zaproszenie na uroczystość otwarcia Sejmu, przekupił naszego sekretarza i ten zamiast zaproszenia miał wysłać sfałszowane wypowiedzenie wojny. Ach, to łotr! Ja od razu wtedy widziałem, kiedy byłem u nich w gościach, że on mnie nie cierpi. Jeszcze nie skończyłem. O, on jest bardzo mądry, ten syn starego króla. Gdyby sekretarzowi nie udało się tu zamienić listów, były przygotowane takie same 2 papiery ze sfałszowanym podpisem Maciusia Króla na dworach smutnego króla i przyjaciela żółtych królów. A teraz wasza królewska mość pozwoli mi stanąć w jego obronie. A jakże pan może bronić takiego wiarołomnego zbója? To trudno. On dba o swój kraj tak, jak my dbamy o nasz kraj. My chcemy być pierwsi i oni chcą. Gniewać się nie ma potrzeby. Trzeba tylko pilnować się i wszystkiemu w porę zaradzić. Więc co ja mam robić? Wasza królewska mość podpisze zaraz zaproszenia do zagranicznych królów i ja te listy w tajemnicy zabiorę. Jutro na posiedzeniu będziecie radzili, jak i kiedy zaprosić zagranicznych królów, niby że listy jeszcze nie wysłane. Sekretarzowi trzeba pozwolić zmienić te listy i dopiero w ostatniej chwili je otworzyć. I wtedy go aresztować.
No dobrze, ale co będzie z fortecą i tą fabryką armat?
Ach, głupstwo! Uśmiechnął się szef szpiegów. Fortecę i fabrykę wysadzi się w powietrze. Właśnie przyjechałem w tej sprawie do waszej królewskiej mości, żeby otrzymać pozwolenie.
Maciuś zbladł.
Jakże to? Przecież nie ma wojny. Co innego podczas wojny wysadzać w powietrze nieprzyjacielskie prochownie, ale tak? Niby zapraszać z wizytą do siebie, niby nic nie wiedzieć, co on robi i wyrządzać mu taką szkodę?
Ja rozumiem, mówił dalej szef szpiegów. Wasza królewska mość myśli, że to jest nieszlachetne, nieładne. Jeżeli wasza królewska mość nie pozwoli, ja tego nie zrobię. Ale nie będzie dobrze. On ma 6 razy więcej prochu niż my.
Maciuś chodził po gabinecie strasznie zdenerwowany.
A jakże pan to zrobi?
Zapytał się Maciuś.
Pomocnik głównego inżyniera tej fabryki jest przez nas przekupiony. On wie dokładnie, gdzie co jest. Tam jest jeden nieduży budynek na skład desek. O tym nikt nie będzie wiedział. Tam leży dużo wiórów. Wióry się zapalą, wybuchnie pożar.
No to go zgaszą.
Nie zgaszą pożaru. Uśmiechnął się szef szpiegów i przymrużył oczy. Bo tak się dziwnie stanie, że akurat pęknie główna rura wodociągowa i w całej fabryce nie będzie ani kropli wody. Wasza królewska mość będzie spokojny.
A robotnicy czy zginą?
Zapytał znów Maciuś.
Pożary zwykle wybuchają w nocy, więc dużo robotników nie zginie. A w razie wojny zginęłoby ludzi 100, 1000 razy więcej.
Wiem, wiem, powiedział Maciuś.
Wasza królewska mości, musimy tak zrobić, wtrącił nieśmiało prezes ministrów.
Ja wiem, że musimy,
z gniewem powiedział Maciuś. Więc po co mnie pytacie się, czy pozwalam?
Nam nie wolno inaczej.
Musimy, nie wolno, więc proszę fabrykę spalić, ale fortecy tymczasem nie ruszać.
Maciuś szybko podpisał zaproszenia na otwarcie parlamentu do 3 zagranicznych królów i poszedł do swego pokoju. Usiadł Maciuś przy oknie i patrzał, jak Stasio, Felek i wszyscy chłopcy wesoło wozili się sankami. Oparł ciężko głowę na rękach i pomyślał:
teraz rozumiem, dlaczego smutny król tak smutnie gra na skrzypcach.
I rozumiem, dlaczego on wtedy nie chciał, a musiał ze mną prowadzić wojnę.